Księdze Michała, w pierwszym rozdziale i drugim wierszu czytamy takie słowa. Słuchajcie, wszystkie ludy, słuchaj uważnie ziemio i to, co ją napełnia. Niech stanie Wszechmogący Pan jako świadek przeciwko wam, Wszechmogący ze swojego świętego przybytku. Świadek. Bóg, który wszystko wie, wszystko widzi. Michał mówi, ten Bóg wstanie. A dla nas ludzi jest tak ważne, że gdy wstanie, to żeby znalazł nas w swoim Synu Jezusie Chrystusie, w miejscu oddzielenia od tego wszystkiego, co sprzeciwia się Bogu. Uważnie słuchać. Mamy szansę. Widzicie? Piękne prawo Boże w Izraelu. I ci ludzie pozostali nadal w stanie hardości wobec Boga. Krzyż Chrystusowy. A człowiek mimo wszystko dalej może pozostawać w oporze wobec Boga. Najlepszy środek, jakikolwiek tylko mógł zaistnieć, śmierć. Śmierć w Chrystusie, ukrzyżowanym Chrystusie. Miejsce schronienia przed siłami wroga. A także i miejsce, w którym Bóg usunął sprzed swego oblicza nasze grzechy, kładąc je na Syna. Jak musi dzisiaj działać w tobie i we mnie, abyśmy słuchali Boga, abyśmy zdawali sobie sprawę, że to jest nasza szansa. Teraz my żyjemy. Tamci, co żyli i odeszli, oni mieli swoją szansę. My nie wiemy, jak wykorzystali. Przyjdzie Dzień Pański i wtedy powstaną ci, co wykorzystali. Wyjdą naprzeciw Pana, ale ci, co nie wykorzystali, pozostaną, aby czekać na sąd. Czwarty Michała rozdział, od pierwszego wiersza. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać. I pójdzie wiele narodów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej i będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym i nikt nie będzie szerzył popłochu. Zaiste usta Pana zastępów to powiedziały. Niech wszystkie ludy, każdy z nich postępuje w imieniu swojego Boga, lecz my będziemy postępowali w imieniu Pana, naszego Boga, po wiek wieków. W owym dniu, mówi Pan, zbiorę chromych i zgromadzę to, co rozproszone i tych, których utrapiłem, z tego, co chrome stworzył resztkę, a z tego, co rozproszone, potężny naród, a Pan będzie nad nimi królował na górze Syjon odtąd aż na wieki. Znowuż mamy miejsce, gdzie zbiegamy się wszyscy, aby szukać pomocy i znajdujemy ją pomoc w naszym ukrzyżowanym Chrystusie Jezusie, naszym Zbawicielu. Zbiegamy się wszyscy, jak ludzie, którzy zdali sobie sprawę, że jest jeden, którym jest zbawienie. To imię złączyło nas, odłączyło nas od tych zapobiegliwości tego świata i wprowadziło w nas stan pokoju, stan uwolnienia. Zamieniliśmy cielesność. Cielesny oręż na duchowy oręż. I teraz jest to ważne, żeby tak było. Nie tylko w mówieniu, nie tylko w czytaniu, ale by tak było w rzeczywistości. Bóg nie umiał znaleźć rzeczywistości w swoim ludzie. Szukał jej. A nawet szukał kogoś, kto mógłby stanąć w łomie i wołać. I nie mógł znaleźć. Aby to było rzeczywiste. 2 Koryntian, 11 rozdział. 30 i 31 wiersz. Jeśli mam się chlubić, to chlubić się będę ze słabości mojej. Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamię. Widzicie, kiedy człowiek na ziemi powołuje Boga na świadka, to musimy wziąć dwie rzeczy. Albo jest szalonym kłamcą, który naraża się na najgorsze niebezpieczeństwo, albo rzeczywiście z nim tak jest. Bo jeśli powołamy człowieka na świadka, człowiek nie wie wszystkiego. I człowiek może stanąć po złej stronie. Ale Boga, kiedy powołujemy na świadka, to On wie wszystko. I nie ma jak Go oszukać. A więc owoc życia tego człowieka, który mówi o tym, najlepiej też pokazuje, czy tak rzeczywiście jest. Czy to jest szalony kłamca, który tak się nauczył kłamać, że myśli, że i Boga jest w stanie okłamać? Czy to jest człowiek, który naprawdę stoi tak przed Bogiem, który chlubi się ze swoich słabości, wiedząc, że w tych słabościach okazuje się wielka moc Boga, który nie walczy już z cielesnym orężem, ale poddaje sprawy Bogu, aby Bóg był uwielbiony. List do Rzymian, 1 rozdział. Musimy zdawać sobie sprawę, że to, co mówimy, jest ważne. A jeśli jeszcze mówimy na tematy chrześcijaństwa, na tematy Boga, to zdajemy sobie sprawę, że przecież On wie. 9 i 10 wiersz z 1 rozdziału. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam. Zawsze w modlitwach moich prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. Świadkiem bowiem jest mi Bóg. Zobaczcie, my ludzie dzisiaj. Wróg walczy, żebyśmy nie byli prawdziwi, żeby ten list, którym staliśmy się, że ten człowiek na pewno poddał się Bogu, jego życie jest czyste, jest poddane Bogu, on toczy prawdziwy bój i chce nieść pomoc tym, którym służy. Jego życie całe ulega przed Bogiem. Bóg jest tego świadkiem. Jakie to jest cenne, rozumiecie? Kiedy my wyrażamy to, ja jestem chrześcijaninem, to Bóg jest przecież świadkiem tego, czy tak jest, czy tak nie jest. Jeżeli mówię wzniośle o sobie, a nie ma tym prawdy, to ja co robię? Kłamię. A Bóg wie o tym, że kłamię. Co będzie z kłamcami więc? Kłamcy nie wejdą do jego wieczności, a więc człowiek, który kłamie, jest szalony. Bo Bóg wie, że człowiek kłamie. Co z tego, że oszuka drugiego człowieka, skoro pozostaje kłamcą? A kłamcy nie wejdą. Więc człowiek w jakimś momencie może zapomnieć o tym, że jest Bóg. I mówić słowa, które są nieprawdziwe. A przecież znamy Biblię i wiemy, że z każdego nierozważnego słowa zdamy sprawę przed Bogiem. A więc jak ważna jest to sprawa, żeby wiedzieć, przed kim jesteśmy. Oczy Boże przepatrują całą ziemię. Patrzą na mnie, na ciebie. Bóg chce nas mieć dla swojej chwały. Dał swojego Syna na ukrzyżowanie, żebyśmy zbiegli się przed oblicze Jego w tym Synu, mogli pozostać aż po kres swojej ziemskiej wędrówki, żeby stanąć kiedyś w czystości przed Jego świętym obliczem. Dał nam miejsce schronienia. Paweł mówi, świadkiem jest mi Bóg. Zdajemy sobie sprawę, że to mówi człowiek, który tak dokładnie żyje. Nie ma przesady w tym. Nie ma skrywanej pokory. Nie ma jakiegoś zasłaniania czy czegokolwiek kombinowania. Jest szczery, jest prawy, jest prawdziwy. Nie jest chwalipiętą, ale jest prawdziwy w tym, co mówi. Zawsze jest prawdziwy. Jakie to jest piękne, być prawdziwym. To jest nowe stworzenie. Nowy człowiek jest prawdziwy, bo Pan jest prawdziwy. Jak pięknie być prawdziwym. Prawdziwo być wolnym od tych niepotrzebnych rzeczy. Od niepotrzebnych, bo przecież my cały czas schodzimy przed Jego obliczem. Przecież psalmista powiedział, choćbym się skrył w największych ciemnościach, ty tam jesteś i wszystko widzisz. Nie skryję się tobie, choćbym uciekł w kosmos, nie wiadomo gdzie daleko, ty tam jesteś. Jak cenne są dla mnie twoje myśli, o Boże. Nieustannie następna za następną. Mamy przed sobą największy przywilej. Żywi jesteśmy. Żywi. Fizycznie żywi. Jak ważne jeszcze duchowo żywi. Świadomi tego, że przecież jesteśmy przed Bożym obliczem. Jak ważne jest mieć ten duchowy stan odpowiedni, żeby Bóg był świadkiem. Jak do sądu idziesz, możesz sobie kolegów wzywać, którzy za tobą staną, będą kłamać, ale będą stali za tobą. Ale wezwij Boga do sądu przed sędziego. Boże, niech Bóg zaświadczy, jak było. I wtedy co? Wyjdzie prawda. Dlatego wielu ludzi woli Boga nie mieć za świadka. Wolą innych świadków. Wolą znaleźć sobie świadka, takiego, który będzie okłamany albo będzie kłamać. Żeby ten świadek zaświadczył, że było dobrze, chociaż człowiek wie, że było źle. A tutaj widzimy, jest wezwanie, aby Bóg był świadkiem. W liście do Galacjan, 1:20. Paweł opowiada, w jaki sposób nastąpiło jego nawrócenie, jak się poruszał. A pisząc wam to, Bóg świadkiem nie kłamie. Obyśmy wszyscy byli tak prawdomówni, jak ten apostoł, który jest do nas posłany, był do nas posłany przez Pana. Aby Bóg był zawsze świadkiem, że mówimy zawsze prawdę. Ale kiedy będzie mówić prawdę, to zawsze temu towarzyszy miłość. Nie ma prawdy bez miłości. Tak samo jak miłości bez prawdy nie ma. W liście do Filipian, 1:8. Albowiem Bóg mi świadkiem, jak tęsknię do was wszystkich serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. Przecież to jest na nas, dzisiaj żyjących. To jest, rozumiecie, z jednej strony to jest jak rozświetlenie naszej rzeczywistości, a z drugiej strony jak karcący bicz spadający na nasze twarde karki, mówiący nam o tym, upamiętaj się i nie trać swego życia wiecznego tylko za to, żeby ludzie cię widzieli. Żyj w ten sposób, żeby Bóg widział ciebie zawsze w takim stanie, jaki Jemu się podoba, jak widział swojego Syna Jezusa Chrystusa, jak widział też Pawła, który mówi, Bóg mi świadkiem. To jest sprawa priorytetowa, bo przecież to Bóg sądzi każdą sprawę. 1 Tesaloniczan, 2 rozdział. Od 5 wiersza. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością. Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni jak żywicielka, otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was niczym ojciec dzieci swoje napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. A więc widzimy apostoła, który mówi, Bóg mi świadkiem, ale też mówi, wy jesteście też świadkami tego, że tak jest. Jakie to jest cenne. Żyć w ten sposób, być wolnym człowiekiem, wolnym w Chrystusie człowiekiem, wolnym. Nawet ta tak zwana pokora ludzka to jest pycha. Wolnym od szukania aplauzu przez udawanie kogoś, kim nie jesteśmy. Być tymi, którymi chce mieć nas Bóg teraz i wiecznie. Dla Jego chwały. Mieć swobodę, by myśleć, by zastanawiać się, by rozumieć. Nasze życie ma sens. Ma sens, dlatego że uwierzyliśmy. Ale jeśli zmarnujemy to, w kogo uwierzyliśmy, zajmując się tak, jakbyśmy nie musieli poddawać się Jemu, to wtedy też On to widzi wszystko. On jest sędzią, Jego nikt nie oszuka. Pierwsza Mojżeszowa, 31 rozdział. Widzimy tutaj Jakuba, Labana. Wiemy, jakie były doświadczenia Jakuba, kiedy był u swojego teścia i w jaki sposób był traktowany i później jego ucieczka stamtąd i Laban wyrusza, aby coś zrobić nieprawidłowo. Bóg po drodze Labana doprowadza do uporządkowania, mówiąc mu, aby się nie ważył nawet w jakikolwiek sposób występować przeciwko Jakubowi. Wtedy odpowiedział Laban i rzekł do Jakuba, te córki to moje córki, a ci synowie to moi synowie, a ta trzoda to moja trzoda i wszystko, co widzisz, jest moje. Lecz cóż mógłbym uczynić dziś tym moim córkom albo ich synom, których one urodziły? Choć więc teraz, a zawrzyjmy przymierze, ja i ty, i niech ono świadczy o zgodzie między nami. Wziął tedy Jakub kamień i postawił go jako pomnik, i rzekł Jakub do krewnych swoich, nazbierajcie kamieni i nazbierali kamieni i ułożyli z nich kopiec, a potem na tym kopcu urządzili ucztę. Laban nazwał go Jegar Sachaduta, a Jakub nazwał go Galet. Potem rzekł Laban, ten kopiec niech będzie dzisiaj świadectwem zgody między mną a między tobą, dlatego nazwał go Galet. I Mispa mówiąc, niech Pan będzie stróżem między mną i między tobą, gdy się rozstaniemy. Gdybyś skrzywdził córki moje albo wziął sobie inne żony oprócz córek moich, to choć nie ma przy nas żadnego człowieka, zważ, że Bóg jest świadkiem między mną i między tobą. Rzekł jeszcze Laban do Jakuba, ten oto kopiec i ten pomnik, który postawiłem między mną a tobą będą świadkami, że ja idąc do ciebie nie przejdę mimo tego kopca, ani ty idąc do mnie nie przejdziesz mimo tego kopca i tego pomnika ze złym zamiarem. Bóg Abrahama i Bóg Nachora, Bóg ojca ich, niech będzie sędzią między nami. Jakub zaś przysiągł na tego, przed którym drżał Izaak, ojciec jego. Piękna rozmowa końcowa. Bóg stoi na szczycie tej rozmowy. Troska i przyświadczenie. Jakub nigdy tego nie złamał. To samo nie słyszymy już o Labanie, żeby to zostało złamane. Bóg był świadkiem ich rozmowy. Wspaniale. Wiecie, to są piękne rzeczy, kiedy dwóch wierzących ludzi może mieć sporną sprawę, ale zdają sobie sprawę, że sprawa jest przed Bogiem. Rozsądzą ją. Jeśli stracili gdziekolwiek pokój, odzyskają go z powrotem, aby Bóg był uwielbiony. 1 Samuela, 12 rozdział. Od pierwszego wiersza. Wtedy rzekł Samuel do całego Izraela, oto wysłuchałem waszego głosu we wszystkim, co mi mówiliście i ustanowiłem króla nad wami. Odtąd więc król będzie wam przewodził, bo ja zestarzałem się i posiwiałem. Teraz moi synowie są z wami. Ja jednak przewodziłem wam od mojej młodości aż do dnia dzisiejszego. Oto jestem, zaświadczy mi tu przed Panem i przed Jego pomazańcem. Komu zabrałem wołu, komu zabrałem osła, kogo uciskałem, komu gwałt zadałem, od kogo wziąłem datek, aby przymykać oczy na jego winę, a zwrócę wam. A oni odpowiedzieli, nie uciskałeś nas i nie zadawałeś nam gwałtu i od nikogo nic nie wziąłeś. Wtedy on rzekł do nich, świadkiem jest Pan przeciwko wam i świadkiem jest w dniu dzisiejszym jego pomazaniec, że nic nie znaleźliście w mojej ręce. A oni rzekli, on jest świadkiem. Pomazańcem wiemy, że jest Samuel. On jest świadkiem. Nie było żadnej przyczyny, aby chcieli mieć króla. Mieli wspaniałego króla, Boga. Bóg dawał im wspaniałe sługi, którzy posłuszni Bogu wykonywali jego zadanie. A więc lud był zadbany. A jednakże oczy ich rozglądając się po bokach pragnęły czegoś więcej, czegoś innego. Świadkowie, świadek. Cały czas będzie świadectwo, będzie świadczenie o tym, jak żyjemy, co mówimy, jak reagujemy. Bóg nie chce śmierci naszej, chce, żebyśmy żyli, żebyśmy odpitowali. Dał nam wszystko, co potrzebne. Dał nam Króla, Jezusa Chrystusa, dał nam swojego Syna umiłowanego, dał nam pasterza, Syna swego, Jezusa Chrystusa. Jezus jest wszystkim, we wszystkim dla mnie i dla Ciebie. A więc jak dzisiaj my żyjemy, czy dzisiaj jesteśmy w tym świadomi, że wszystko, co czynimy i co mówimy, jest zupełnie obserwowane. Nawet jest powiedziane, że jesteśmy widowiskiem dla aniołów. Ale co tam aniołowie? Bóg, Pan nasz Jezus Chrystus patrzy na nas. Pamiętamy to z Jonatanem i z Dawidem, jak ich była rozmowa. I Jonatan też powiedział, że Bóg jest mi świadkiem, że jeśli bym nie powiedział ci prawdy w tej rozmowie z moim ojcem Saulem, ale też ty pamiętaj, abyś ty miał staranie o mój dom. I tak było. Dawid zadbał Boszeta z powodu Jonatana. Piękne. Rozumiecie, kiedy ludzie rozmawiają i dotrzymują tego, co, o czym mówią. Jakie to jest piękne. Być w towarzystwie ludzi, którzy są świadomi Boga. Którzy ślubowali wierność przed Bogiem wobec małżonka i dochowują tej wierności. Dlatego, że wiedzą, że mówili to przed Bogiem. A nie, że było, nie było, poszło. Będzie następne. Księga Zachariasza, 13 rozdział, od pierwszego wiersza. W owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. W owym dniu, mówi Pan zastępu, wytępię z kraju imiona bałwanów, tak, że nie będzie się ich już wspominało, na to fałszywych proroków i ducha nieczystości usunę z kraju. A gdy wystąpi jeszcze ktoś jako prorok, wtedy jego ojciec i matka, właśnie jego rodzice, powiedzą do niego, nie będziesz żył, gdyż mówiłeś kłamstwo w imieniu Pana. Jego ojciec i jego matka, właśnie jego rodzice, przebiją go, gdy wystąpi jako prorok. I stanie się w owym dniu, że fałszywi prorocy okryją się hańbą, każdy z powodu swego widzenia, gdy wystąpi jako prorok i nie będą się przyoblekać we włosienicę, aby mamić. Każdy będzie mówił, nie jestem prorokiem, jestem rolnikiem, rolnictwo jest moim zajęciem od młodości. A gdy ktoś go zapyta, cóż to za rany masz na piersi, wtedy odpowie, to są rany, które mi zadano w domu moich przyjaciół. Ocknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi, mojemu towarzyszowi, mówi Pan zastępów. Uderz pasterza i będą rozproszone owce, ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim i stanie się w całym kraju, mówi Pan, 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 pozostanie z nim. Tę 1/3 wrzucę w ogień i będę ją wytapiał widział, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem, moim jest ludem, a ona odpowie, Pan jest moim Bogiem. I to jest prawdziwe świadectwo. Osiągnąć świadectwo świadków, którzy będą prawdziwie świadczyć. Bóg musi nas przetopić, oczyścić nas od zgorzelu, od szukania własnej chwały, od szukania aprobaty u innych ludzi. Od tego wszystkiego Bóg musi nas uwolnić, przetopić nas. Musi usunąć ten żużel tego zepsutego człowieczeństwa, żebyśmy mogli być świadkami, że On jest naszym Bogiem. Bo co to byłoby za świadectwo, że ktoś mówi, że Bóg, który stworzył niebo i ziemię, który stworzył nas wszystkich, jest naszym Bogiem, kiedy my żyjemy w grzechach swoich. To byłoby straszne świadectwo dla Boga. A więc musi być oczyszczenie, usunięcie tego wszystkiego, żeby wyznanie łączyło się z prawdą. Bezbożni śmieją się z takich ludzi, którzy wyznają swoją wiarę i żyją jak bezbożni, tak samo w tych samych grzechach brnąc jak tamci. A więc Bóg, żeby tego nie było, mówi, ja swoich przetopię, ja ich oczyszczę z tego wszystkiego, oni będą znali moją chwałę i będą w mojej chwale poruszali się po tej ziemskim terenie i oni będą miejscem, w którym będę mieszkał. Oni będą prawdomówni. Ich życie będzie prawdziwe. Bóg nie wystąpi przeciwko nim dlatego, żeby zabić, tylko przeciwko wszystkiemu, co nie nadaje się dla Niego. Wystąpi, aby to zniszczyć w nas. Przetapiając nas, miłuje nas. Ale z Bogiem. A świadectwo ma być czyste. List do Rzymian, 8 rozdział. Od 14 wiersza. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Szczególnie zwracajmy uwagę na każde słowo Boże. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Nie ci, którzy mówią, że są dziećmi Bożymi, tylko ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego. Ale jak prowadzeni są przez Ducha Bożego? Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy duchowi naszemu, że dziećmi Boga jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Prawdziwe świadectwo wydaje Duch Święty, kiedy mówi, ty jesteś dzieckiem Boga. To jest prawdziwe świadectwo. Duch Święty nie będzie świadczyć komuś, kto nie jest dzieckiem Boga, że jest dzieckiem Boga. I nie będzie prowadzić tych, którzy nie chcą iść drogą wyznaczoną przez ciało Jezusa Chrystusa. On uwielbia Jezusa w tych, którzy idą tą drogą i On potwierdza. A więc świadectwo z góry jest ważne. Ludzie mogą mówić, jesteś fajnym człowiekiem, mieścisz się w ramach przyjemnych spotkań i tak dalej. A Bóg powie, nie jesteś moim synem, nie jesteś moją córką. A w liście do Galacjan w 5 rozdziale, 22 i 23 wiersz, widzimy, co znamionuje to, jak Duch Święty prowadzi. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A więc kiedy Duch Święty potwierdza, to owoc pokazuje też to potwierdzenie. To nie jest owoc pokazuje co innego, a Duch Święty potwierdza, że tak jest. Nie ma kłamstwa u Boga. Bóg nie kłamie. Bóg mówi prawdę. Pamiętamy to doświadczenie z Pana naszego Jezusa Chrystusa opisane w Ewangelii Jana w 8 rozdziale od 31 wiersza. Mówił więc Jezus do Judejczyków, którzy uwierzyli w Niego lub Mu, jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwa Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział, zaprawdę opowiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Co pokazuje, że nie jest prawdą to, co oni mówią? Słowo Boże nie ma do nich przystępu, nie może dostać się do ich serc. Oni słyszą, co Jezus mówi, ale oni nie przyjmują tego do siebie w ogóle. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. Mówię to, co widziałem u ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. Odpowiadając, rzekli mu, ojcem naszym jest Abraham. Widzicie, jak kłamią? Porównać ich życie do życia Abrahama? Nie ma porównania. Oni żyli dla swego ego, wykorzystywali sytuację, okłamywali się nawzajem, mieli różne odważniki, wiele rzeczy czynili, a mówią, ojcem naszym jest Abraham, jak kłamią. I to Jezusowi jeszcze kłamią. Temu, który jest prawdą. Jezus im rzeczy, jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałam od Boga. Abraham tego nie czynił. Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli, my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Zobaczcie, jak człowiek może w zaparte iść, kłamać. Co ty mi mówisz? Ty mnie sądzisz? Ja nie jestem dzieckiem Boga? Masz prawo sądu w ogóle? Na jakiej podstawie ty mniemasz, że nie jestem dzieckiem Boga? No właśnie na podstawie owoców. No, ludzie potrafią. Widzimy, jak tu jest opisane, jak bardzo potrafią nad Panem Jezusem wejść w spór i mówić, my jesteśmy, mamy Ojca w niebie. Rzekł im Jezus, gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie. Znowuż następny element. Dzieci Boga miłują pierworodnego Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Miłość do Jezusa mieszka we wszystkich dzieciach Boga. A miłość do Jezusa pomaga wypełniać nam Jego rozkazy. Jesteśmy posłuszni, bo miłujemy. Duch Boży rozlewa miłość w sercach naszych, usprawiedliwionych w Chrystusie Jezusie. Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem, albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. Wiecie, jak pięknie możemy żyć. Naprawdę, tylko jeśli rzucimy w śmieci te wszystkie nasze ja. Te szukanie tego własnego zaspokojenia, tej własnej chwały, szukanie, żeby ludzie mnie widzieli, podziwiali, czy cokolwiek robili, to jest trata czasu, nic to nie daje. Lepiej poddać się Bogu, żeby Bóg był uwielbiony w każdej chwili, w tobie i we mnie. Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł. Teraz Jezus mówi, jaka jest rzeczywistość. I chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Oni mogli powiedzieć mu, chodzimy do synagogi, modlimy się, pościmy do świątyni, wszystkie święta obchodzimy, nowe sabaty. Jak ty mówisz, że Bóg nie jest naszym Bogiem? No właśnie życie, ich życie pokazywało. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. Widzicie, Jezus, prawdziwy sędzia, mówi, bo z Boga nie jesteście, dlatego nie słuchacie Słowa Bożego. Człowiek może narzekać na pamięć, na różne rzeczy. Mi to tak wylatuje jakoś i tak dalej. Jednakże Jezus nie zwala to na pamięć czy na inne rzeczy, tylko mówi, nie jesteś, bo nie słuchasz. Kto z Boga jest, słucha i chce być posłusznym tym słowom. Człowiek, który słyszy, zdaje sobie sprawę, Boże, jak ja potrzebuję chodzić w takiej pięknej szczerości, cieszyć się Tobą, należeć do Ciebie, nie walczyć z ludźmi, być zwycięzcą nad diabłem, chodzić w czystości, żeby diabeł nie miał mnie jako kłamcę, oszustę, który będzie mówił, że Bóg jest moim Bogiem, kiedy w swoim codziennym życiu wypieram się tego Boga i tego, co On chce ode mnie. Piękne rzeczy. Księga Sędziów, 11 rozdział. Chwała Bogu, niech Pan napełnia nas tym, bo to jest dla mnie i dla Ciebie ważne. Ważne, właśnie ważne, póki żyjemy, bo jak już skończymy bieg, to już ani z żadnego słowa dobrego, ani złego już nie powiemy. Ale póki żyjemy, jest jeszcze szansa, jest ta możliwość, żeby poznawać i poddawać się woli Bożej. Od 9 wiersza. Jest to doświadczenie, kiedy oni potrzebują pomocy w bitwie i znajdują tego Jeftę i chcą, żeby on był ich wodzem. I rzekł Jefta do starszych Gileadu: czy jeżeli mnie sprowadzicie z powrotem, abym wojował z Amonitami, a Pan mi ich wyda, to czy zostanę waszym wodzem? Starsi Gileadu odpowiedzieli Jefcie: Pan niech będzie świadkiem między nami, jeśli byśmy nie mieli postąpić według Twojego słowa. Więc powołują na świadka Pana, że tak będzie. Jeśli wygrasz tą bitwę, poprowadzisz nas w zwycięstwie, będziesz naszym wodzem. No i tak się też dzieje. Jefta staje z przodu i jest wodzem wojsk, które wychodzą przeciwko wrogom. I wtedy czytam 14 wiersz, albo wcześniej jeszcze, 12. Następnie Jefta wyprawił posłów do króla Amonitów z takim oświadczeniem: co za przyczyna, że przybyłeś do mnie, aby wojować w mojej ziemi? Król Amonitów odpowiedział posłom Jefty: dlatego, że po wyjściu z Egiptu Izrael zajął moją ziemię od Arnonu aż po Jabok i aż po Jordan. Oddaję ją więc powrotem dobrowolnie. Zaczyna posługiwać się historią i twierdzi, że mówi prawdę. Wtedy Jefta ponownie wyprawił posłów do króla Amonitów z takim oświadczeniem. Tak mówi Jefta: nie zajął Izrael ziemi Moabitów ani ziemi Amonitów. I opowiada, w jaki sposób to się działo. Jak ominęli ich, jak Bóg powiedział: nie wejdziesz tam i tak dalej. Opowiada i później 22. Objęli w posiadanie cały obszar Amorejczyków od Arnonu aż do Jaboku i od pustyni aż do Jordanu. Tak wtedy Pan, Bóg Izraela, wygnał Amorejczyków sprzed oblicza swego ludu, a ty znowu jego chcesz wygnać? Czy nie jest tak, że kogo Kamosz, twój Bóg, wypędza, tego posiadłość ty zajmujesz, ale posiadłość każdego, kogo sprzed naszego oblicza wypędził Pan, nasz Bóg, my zajmujemy? Czy więc ty jesteś lepszy od Balaka, syna Sypora, króla moabskiego? Czy prawował on się z Izraelem, czy wojował z nimi? Gdy Izrael mieszkał przez 300 lat w Heszbonie i w jego osadach, i w Aroer, i w jego osadach, i we wszystkich miastach, które są po obu brzegach Arnonu, dlaczego wtedy ich nie oderwaliście od nich? Ja w niczym ci nie zawiniłem, lecz ty źle postępujesz wobec mnie, wszczynając ze mną wojnę. Niech Pan, sędzia, rozsądzi dzisiaj między synami izraelskimi i Amonitami. Niech Pan rozsądzi, Pan rozsądził i dał zwycięstwo Izraelowi. Izrael był w prawdzie. Prawda wygrywa. Prawda zwycięża. Kiedy stoisz w prawdzie, możesz powołać się na Boga. Bóg jest w prawdzie. Ojcem kłamstwa jest diabeł. Musisz znać swoją historię chrześcijańską też. Nie możesz sobie dać mówić jakichś rzeczy. Musisz wiedzieć, w jaki sposób Bóg zdobywał tereny wroga. Aby kiedy wróg przyjdzie i będzie próbował cię okłamywać, byś mógł powiedzieć: nie tak. Stało się to inaczej. Inaczej wygrałem. Wygrana została bitwa nad tobą, przeciwniku nasz. Inaczej zostałeś pokonany i zdeptany. I dlatego my w Chrystusie dzisiaj trwając zwyciężamy. Tylko w Chrystusie jest możliwe zwycięstwo. Jeżeli opuszczamy Chrystusa, już jest porażka. Wiele miejsc jest w Słowie Bożym, które mówią o tym. Może otwórzmy na chwilę 5 Mojżeszową, 19 rozdział, od 15 wiersza. Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił, na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się sprawę. Jeżeli wystąpi przeciwko komuś krzywdzący świadek, oskarżając go o przestępstwo, to staną obaj ci mężowie, którzy mają spór przed Panem i przed kapłanami i sędziami, którzy będą w tym czasie. Sędziowie zbadają sprawę dokładnie. Jeżeli okaże się, że ten świadek jest świadkiem fałszywym, że fałszywie świadczył przeciwko swemu bratu, to uczynicie mu tak, jak on zamierzał uczynić swemu bratu, i wytępisz zło spośród siebie. A pozostali niech to usłyszą i niech się ulękną, aby nie uczynili już tak złej rzeczy wśród ciebie. Oko twoje się nie ulatuje, życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Jeśli chcieli kogoś śmierci, to zostanie zabity ten ktoś. I widzimy później tą sytuację, kiedy nasz Pan jest przed sądem. Może otwórzmy sobie to w Mateusza, w 26 rozdziale. I co oni robią? Ci, którzy przeznali to słowo, wiedzieli, co Bóg powiedział w tej sprawie. Co oni robią? Dla swojego interesu, dla załatwienia swojej sprawy, oni są gotowi złamać Słowo Boże i postąpić wbrew temu Słowu, aby osiągnąć swój cel. Wiemy później, jak oni szli w zaparte, kiedy nawet widzieli coś i tak uparcie walczyli już przeciwko Bogu, żeby udowodnić, że oni mają rację. Chociaż widzieli, że wiedzieli, że wstał z martwych, przekupili, żeby rozniosło się, że nie wstał z martwych, a więc oni już nie mieli patrzenia na to, że Bóg widzi. Oni chcieli usunąć wszystko, co by powiedziało, że oni żyją wbrew woli Bożej. I tu widzimy w tym 26 rozdziale od 57 wiersza. A ci, którzy pojmali Jezusa, przywiedli go do Kajfasza, arcykapłana, gdzie zeszli się uczeni w piśmie i starsi. Piotr zaś szedł za nim z daleka, aż do pałacu arcykapłana, wszedł na dziedziniec i usiadł ze sługami, aby zobaczyć, jak to się skończy. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi. Oni wiedzieli, że nie mają nic przeciwko niemu, ale chcieli go skazać, a więc szukali, potrzebowali fałszywego świadectwa, dla nich nie było znaczenia już, że to jest ohydą w oczach Bożych, aby skazać go na śmierć. I nie znaleźli. Chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków, na koniec zaś przyszli dwaj i rzekli, ten powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w 3 dni ją odbudować. Wówczas powstał arcykapłan i rzekł do niego, nic nie odpowiadasz na to, co ci świadczył przeciwko tobie? Wiedzieli, że to są fałszywi świadkowie, więc powinni już reagować, jeżeli mają być sędziami od Boga. Widać, nie byli sędziami od Boga, ich sąd nie był w ten sposób prowadzony, jak chce Bóg. Ale Jezus milczał. Wtedy arcykapłan rzekł do niego, zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam odpowiedział. Powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Rzeczy mu Jezus, tyś powiedział, na to powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł swe szaty i zawołał, zbluźnił. Czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo. Co sądzicie? A oni odpowiadając, rzekli, winien śmierć. Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami, mówiąc, prorokuj nam, Chrystusie, kto cię uderzył. A więc widzimy, jaki to był sąd. Taki jak ci, co tam w tym sądzie byli. Ich życie nie należało do Boga. Jezus powiedział prawdę, ojcem waszym jest diabeł. Mieli te swoje urzędy i te inne rzeczy, ale zapomnieli o tym, że Bóg widzi to i patrzy na to. Odrzucili go, wydali go na śmierć. Ważniejsza dla nich było prywata i własna postawa niż prawda, niż osiągnięcie prawdy. Ilu ludzi naprawdę szuka prawdy, a ilu szuka tylko czegoś, żeby potwierdzić swoje ja. I tak gdziekolwiek zajrzymy w to Boże Słowo, wszędzie znajdziemy pouczenia dla mnie i dla ciebie, abyśmy uważali, abyśmy my nie stawali się fałszywymi świadkami, świadczącymi o tym, że jesteśmy dziećmi Boga, a uczynkami naszymi, abyśmy się Go nie wypierali, ale abyśmy świadectwo mieli prawdziwe, które też i Duch Święty będzie potwierdzał w nas i pośród nas. Można być w doświadczeniu. Może Boże dziecko gdzieś zgrzeszyć. Mamy orędownika w niebie, aby się upamiętać i powstać. Ale nigdy nie zgadzajmy się na fałsz, na fałszywą drogę naszego życia. Bo wtedy zgodzimy się na coś bardzo złego. Wejdziemy na drogę tych, którzy będą nieśli w sobie kwas. W 19 rozdziale przypowieści Salomona, 5 wierszu czytamy, fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, nie ujdzie cało. A więc każdy, który kłamie, Bóg wie o tym. Nie umknie. Może przed ludzkim sądem umknąć, ale przed Bożym nie umknie. To jest prawdziwe. To jest tak potrzebne nam każdego dnia, abyśmy o tym pamiętali. I wiele miejsc w Biblii możemy znaleźć, w których to jest powiedziane. Jeremiasz, 29 rozdział, 21 wiersza. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, o Achabie, synu Kolajasza i o Sedekiaszu, synu Maseiasza, którzy wam prorokowali w moim imieniu kłamliwie. Oto ja wydam ich w ręce Nebukadnezara, króla babilońskiego, i zabiję ich na waszych oczach. I z nich będzie wzięty przykład klątwy dla wszystkich wygnańców z Judy, którzy są w Babilonie, w słowach: niech z tobą zrobi Pan tak jak z Sedekiaszem i jak z Achabem, który król babiloński upiekł w ogniu. Znaczy możemy wziąć obraz Gehenny, obraz kłamcy skończył w Gehennie. Tym bardziej, że jeszcze fałszywie prorokowali, mówiąc, że to mówi Pan. Ilu ludzi mówi, że tak, tak, to Pan mówi. A często czytamy w Biblii, że to nie Pan. A więc znajdziemy wiele miejsc, które mówią o tym. Księga Malachiasza jeszcze. Lepiej uważać, lepiej pamiętać o tym, że przecież chodzi głównie o to, by żyć przed Bogiem w prawdziwości, w stanie prawdziwości, żeby nie stracić tego stanu na konto dziwnych poszukiwań. To jest zawsze, tak jak było powiedziane, pycha idzie przed upadkiem, uniżenie przed wywyższeniem. Jeżeli uniżamy się przed Bogiem i chcemy, żeby Bóg do nas mówił, to Bóg będzie wymagał, żebyśmy tak żyli. On nie będzie mówił nam, żeby napełniać nasz umysł tylko wiedzą. On będzie napełniał nas życiem według tej wiedzy i to będzie świadectwem prawdy wtedy. Dlatego Jezus mówił: patrz na owoc tych proroków, czy w nich zobaczysz tą prawdę, czy nie. Jeśli nie, to nie jest to prorok od Pana. I jeszcze w Malachiasza czytamy w 2 rozdziale od 13 wiersza. A oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień, lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie: dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden, nasi Bóg, uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu. I niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości, gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. A więc byli niewierni i sobie myśleli, że mimo wszystko znajdą u Boga przyjęcie. Bóg mówi: nie mogę was przyjąć. Bądźcie wierni temu, co przed moim obliczem żeście mówili. Pilnujcie się tych słów. Jeżeli przysięgaliście, to wypełnijcie to. Jeśli ślubowaliście, to wypełnijcie to. Nie róbcie pochopnie wobec Boga jakichś wycieczek, myślenia, że można się przed Bogiem popisać i potem wrócić i powiedzieć: no ja myślałem, że będzie tak, ale ja się rozmyśliłem teraz. Jak Ananiasz i Safira. Najpierw pomyśleli: damy wszystko, a potem: a co nam zostanie? No to zostawmy sobie. I już był problem. Jeśli coś już mówimy, to się trzymamy. Bóg nas przez to przeprowadzi i zachowa. Ale jeśli przestraszymy się tego, co sami powiedzieliśmy Bogu i się zaczniemy cofać, to wtedy jest niedobrze. Trzymajmy się już tego. Bądźmy wierni przed Bożym obliczem. Każdy z nas. Bóg przeprowadzi. Nie ma problemów. Ale Słowo Boże też mówi, poucza: nie ślubujcie, nie przyrzekajcie czegoś, kiedy sami nie wiecie, czy jesteście w stanie to dotrzymać. Módlcie się raczej, pozostawcie Bogu całe działanie, całe prowadzenie. Nigdy nie wracajmy na drogę kłamstwa. Opuściliśmy drogę kłamstwa, tak jak Izrael opuścił Egipt, aby mówić prawdę. Zaczęliśmy czytać Boże Słowo prawdziwe. Nigdy nie wracajmy na drogę kłamstwa. Zawsze chodźmy drogą prawdy. Mówmy prawdę jeden drugiemu, tak? Nie kłóćmy się, nie bądźmy w waśniach, nie obgadujmy, nie atakujmy. Mówmy prawdę jeden drugiemu. Bądźmy prawdziwie szczerzy. To jest prawdziwa wojna, na której diabeł wpada i próbuje kombinacje robić, żeby nastawiać jednego przeciwko drugiemu, czy cokolwiek innego wynosić. Diabeł często wynosi ludzi ponad ludzi. Chce osiągnąć swoje sukcesy. Jak ci fałszywi prorocy do tych prawdziwych mówili? Co my kłamiemy? Jeszcze byli w stanie uderzyć prawdziwego proroka i powiedzieć, że to on kłamie. 1 Koryntian, 15 rozdział. Zawsze bądźmy prawdziwi, zawsze. To jest dla mnie i dla ciebie konieczność wychowywania się w prawdzie. Niech prawda nas napełnia, ponieważ to jest najlepsze świadectwo, że prawda była na ziemi. Wszyscy kłamcami się okazaliśmy, jedynie Jezus mówił prawdę. I tylko w Jezusie jest możliwe, żeby mówić prawdę. W tym 15 rozdziale i 10 wierszu czytamy te słowa apostoła: ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Niech w łasce swojej Bóg pracuje nad tobą i nade mną. Bądźmy dziećmi Boga, a Duch Boży niech mówi nam nieustannie prawdę. Jesteś dzieckiem Boga, bo twoje życie należy do Boga. Duch Boży może wypełniać twoje i moje życie obecnością chwały Jezusa Chrystusa, chwałą uniesienia i chwałą służby. Wszystko jest w tym dane. Pamiętajmy, Duch Boży nie będzie dawał to tym, którzy schodzą z drogi Bożej. Ale jeśli człowiek chce wrócić, to jest otwarta możliwość przez krew Jezusa, żeby oczyścić się i znowuż doświadczać, jak pięknie Duch Boży napełnia, jak prowadzi. Bądźmy więc wiernymi świadkami tego, czym Bóg nas obdarza. Może Dzieje Apostolskie, jeszcze 3 rozdział. Pięknie być świadkiem, pięknie być prawdziwym świadkiem. To jest piękna rzecz, nie być fałszywym świadkiem. Nie musieć mówić czegoś, czego nie ma, tylko mówić prawdę. To jest piękne, chwała Bogu za to. Bóg chce, żebyśmy mówili prawdę. Bóg chce nas napełniać nieustannie tą chwałą, żebyśmy mówili prawdę, chodząc w tej chwale zwycięzców, żeby to było rzeczywistą prawdą i żeby nikt nie mógł temu zadać kłam. Bóg chce mieć nas dla swojej chwały. I w tym 3 rozdziale widzimy to apostołów, którzy stają. Dokonany został już oczywisty cud. Człowiek, który 40 lat żyje na ziemi, nigdy nie chodził, zaczął chodzić. A więc olbrzymie poruszenie. Od 12 wiersza czytamy: ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? I to się dokonuje. Zaczynają ludzie słyszeć: to Pan uczynił. Pan, o którym myślicie, że on jest martwy, a on żyje. Chwała Bogu. To jest świadkowie, to jest świadectwo. Świadectwo tego, że on żyje, okazywało się w świadkach, bo oni żyli już inaczej. Ich życie było napełnione innymi pragnieniami, innymi dążeniami. A więc on mówi: oto jest świadectwo, że on żyje. Widzicie. I widzicie też i nas. I to jest piękne, że w ten sposób mogła docierać Słowo Boże i mogli mówić. Przecież napisano, że Mojżesz mówił: proroka jak ja zbudzi wam Bóg. Przecież pięknie, pięknie móc mówić prawdę, chodzić w prawdzie, należeć do prawdy, rozgłaszać prawdę przed ludźmi, czy później przed radą stanąć i rozgłaszać prawdę. W każdym doświadczeniu mówić prawdę, to jest cenne, to jest bardzo cenne. Pamiętamy, jak Anna przyszła przed oblicze Boże, powiedziała: Panie Boże, jak Ty mi dasz syna, to ja go Ci oddam. I dostała. I potem wykarmiła go z Samuela i przyprowadziła go przed Boże oblicze i on tam został. Pięknie jest napisane. Przed Bożym obliczem został. Pamiętacie, jak mówił Eliasz: jako przed obliczem Najwyższego stoję, jako przed obliczem Boga stoję. A potem za nim Elizeusz: jako przed obliczem Boga jestem. Oni wzywali Boga jako tego, przed którego obliczem stoją. I On jest ich świadkiem. I to przed obliczem Boga idzie przez Stary i Nowy Testament. Nowy Testament też mówi przed obliczem Pana. Paweł, kiedy pisze do Tymoteusza, też mu pisze: jako przed obliczem Boga. Troszczmy się o to. Módlmy się o siebie. Usuwajmy wszystkie złe rzeczy spośród siebie, bo przed obliczem Najwyższego jesteśmy zborem Jego. Usuwajmy to, żeby On mógł się przechadzać. Bądźmy uczciwi i prawi wobec siebie nawzajem. Nie stosujmy sposobów, stosujmy prawdę. Żyjmy w prawdzie. Bądźmy braćmi i siostrami w prawdzie, bo jeśli nie ma tego owocu bycia Bożą rodziną, to znaczy, że nie jesteśmy Bożą rodziną. Nie ma zakłamania, kiedy Bóg mówi, że Jego dzieci żyją w prawdzie. Nie ma zakłamania. Jest tak i nie ma inaczej. Wtedy mamy miłość wzajemną i troskę o siebie wzajemną, bo Bóg świadczy o tym, że to jest prawda. A jeżeli to jest tylko sztuczne i udawane, to diabeł ma możliwości tworzyć swoją bazę. Jeden się wywyższa na drugiego, drugi poniża kogoś, ktoś oszukuje tamtego, ktoś sobie konspirację tworzy. To nie jest świadectwo. A mówić jeszcze przy tym, że jest się dzieckiem Bożym, to jest bardzo ryzykowne. Mówmy prawdę. Żyjmy w prawdzie. Bóg jest świadkiem. Dlatego, że bojaźń przed Bogiem ginie, dlatego ludzie tak swobodnie żyją w ten sposób. Robiąc głupie rzeczy, udają, jakby było w porządku. Zajmują się bzdurami, a udają, jakby byli prawdziwie wierzący. Po co? Lepiej rzucić te bzdury, te wszystkie rzeczy i być prawdziwie wierzącym. Mieć chwałę obecności Boga, mieć to w sercu, w środku, to uwielbienie Boga, to niebo otwarte w środku w sobie, jak w świątynia Boża, w której rozbrzmiewa chwała, kiedy Duch Święty uwielbia Jezusa w tobie i we mnie. Tego potrzebujemy w największej bitwie, która się zbliża. Każdy ma być jak świątynia, w której brzmi chwała. Nie ploty, nie obmowy, nie złorzeczenia, nie wywyższania się, nie złe myślenia, tylko prawda. Prawda, która miłuje. Bo nie jesteśmy gotowi do bitwy z kłamcą, skoro on będzie miał w nas swoje wojsko, swoje armię. W nas, w środku będzie miał grzech, który usidla. I co będziemy chcieli pobiec do bitwy, to się przewrócimy, o własny grzech się potkniemy. To nie jest bitwa, to jest zabawa. Ale jeśli w czystości trwamy, jeśli prawda nas napełnia, to Bóg daje nam swobodne kroki i możemy biec. Nie ma sidła. Jest zwycięstwo. Wróg próbuje usypiać Boży lud, aby ludzie przestali zastanawiać się, że oto jesteśmy przed obliczem Boga naszego, przed obliczem Pana naszego, który jest sędzią doskonałym. Prawdziwie świadczmy. Prawdziwie stawajmy przed obliczem Boga. Niech On widzi, potrzebujemy Go. Paskudstwa, pełno paskudstwa, różnych paskudnych pomysłów, myśli diabeł wysuwa przeciwko dzieciom Bożym, żeby zanieczyścić Kościół jak tylko możliwe. I wiele osób bierze w tym udział. Bierze w tym udział. Jest jakieś prowadzenie Boże, już sprzeciwy są, już się coś nie podoba. Już raz, dwa lecą różne języki, żeby tylko obgadać to i powiedzieć tak, to źle, to źle. Ludzie wiedzą, co źle, ale nie wiedzą w swoim życiu, że żyjąc w grzechu, żyją w najgorszym miejscu, w jakim mogą żyć. Jeśli z pozycji grzechu wypowiadam się o czym, że jest źle, to na pewno jestem zwiedzionym człowiekiem. Tak jak oni ocenili Jezusa, że to jest źle, a siebie ocenili, że jest dobrze. Jeszcze mieli ze sobą społeczność, razem kombinowali wspólnie. Zobaczcie, jak to jest ważne, żeby uwolnionym być od tych wszystkich rzeczy. Nowe stworzenie. Bracia i siostry, my jesteśmy nowym stworzeniem. Myśmy umarli, aby już nie żyć, żebyśmy nie my żyli, tylko żeby żył Chrystus. Możemy żyć nieustannie w chwale obecności życia Jezusa w nas. On nigdy nie kłamie i nie będzie kłamał. Paweł mówi, już nie żyję ja, więc żyje tylko prawda. I on nie kłamał. Tego potrzebujemy, bo w tych wojnach, jeżeli teraz Bóg doświadcza nas i pozwala wrogowi, aby atakować, napadać na małżeństwa, napadać na relacje bratersko-siostrzane, czy bratersko-braterskie, czy rozumiecie, to tylko dlatego, żeby nas co? Uczulić, trzeźwość włożyć, modlitwę wzmocnić. Żebyśmy wiedzieli, że potrzebujemy Pana. I żebyśmy przygotowywali się, chodząc w czystości na jeszcze większe bitwy, żeby nic nie było w stanie nas odsunąć z tej Bożej drogi i żebyśmy nigdy nie weszli na drogę zakłamania, żebyśmy nie szukali sobie taniej łaski, której możemy grzeszyć i czuć się bezpiecznie, żebyśmy szukali łaski, która pozwala nam porzucać nasze zło. Niech Bóg będzie z nami. Niech Bóg będzie z nami, bo jeszcze jest szansa. To spada jak taka chmura, która zabiera rozum. Wielu ludziom zabiera rozum. Przestają świadomie być tego, że Bóg jest świadkiem wszystkich rzeczy. I łatwo jest wypowiadać rzeczy, które nie powinny być nigdy wypowiedziane przez nas. Powinniśmy szanować nasz język, szanować nasze serce, bo nie należymy już do samych siebie, ale do Boga. Tej bitwie musimy wyprzeć wroga, który naciera i próbuje się wdzierać. Mądrzy, mądrzy, jeszcze mądrzejsi, jeszcze mądrzejsi. Teraz jest pełno mądrych ludzi. Tylko zobacz, ilu jest prawdziwie żyjących według standardów chrystusowych. Niech Bóg da właśnie, żebyśmy wygrali w tej bitwie, żebyśmy coraz bardziej byli zdeterminowani w tej bitwie, w tej walce. Drugi Koryntian, drugi rozdział. To jest tak ważne dla mnie i dla ciebie, bo to jest tak, jakbyś człowiek tracił siły. Wiesz, że to wszystko jest prawdą, a człowiek tak jakby coraz bardziej tracił siły w tym, żeby stać i wygrać. Mieć to zdecydowany charakter, żeby wygrać z diabłem. Nie pozwolić się zduszyć tym całym ciężarem tych wszystkich, że nie pozwolić się zamknąć w ramach jakichś. Ja się wycofam, będę miał spokój. Nie, właśnie Bóg mówi do bitwy. Masz wygrać. 17 wiersz, bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga, jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Chwała Bogu, to jest największe zwycięstwo Jezusa, że już nie musimy mówić, jak mówią ludzie, jak oni mówili, stwarzając obraz, że my jesteśmy narodem wybranym, mamy Boga, mamy świątynię, a żyli bez Boga, jakby nie było w ogóle świątyni, ze świątyni zrobili jaskinie zbójców i czuli się swobodnie i wcale nie doznawali, że jest źle z nimi. Abyśmy wygrali w tej bitwie, aby chwała Boża spoczywała na nas, aby Duch Boży spoczywał na nas, abyśmy byli zwycięzcami w każdej sprawie, żeby każdy nabrał sił do bitwy, ponieważ bitwa będzie coraz trudniejsza, coraz cięższa, wielu będzie porzucać drogę pańską, będą schodzić na drogi zakłamania, będą udawać chrześcijan, którymi nie są i będą atakować dzieci Boże, tak jak tamci atakowali Chrystusa, a potem tych, którzy do Jezusa Chrystusa należeli, twierdząc, że to oni mają Boga i oni wiedzą lepiej, co jest prawdą, a co nie. Księga Objawienia, 20 rozdział, 11 wiersz. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. To jest sędzia. Nic nie jest w stanie go oszukać. Lepiej szukajmy jego pomocy, wsparcia, ratujmy się. Póki jesteśmy na tej ziemi, ratujmy się. Potrzebujemy Jezusa, potrzebujemy jego zbawienia, potrzebujemy jego słów, potrzebujemy jego działania, wszystko w jego duchu. Potrzebujemy siebie jako braci i siostry. Potrzebujemy w małżeństwach, żeby żona była żoną, mąż mężem. Potrzebujemy, żeby rodzice byli rodzicami, a dzieci były dziećmi. Potrzebujemy, bo wszystko się wykręca. Wszystko się wykręca. Bezbożność wchodzi. Lud Boży musi trwać pobożności. Wygrajmy w tej bitwie. Niech Pan będzie z Tobą i ze mną, z każdym z nas. Ale my bądźmy z Nim. Jeżeli już twierdzimy to, to niech to będzie prawdą. Niech będzie uwielbiony przez to Bóg, że tak nas zmienił, że uwolnił nas od starego Adama i starej Ewy i dał nam nowe życie w Chrystusie Jezusie, w którym nie ma zakłamania. Jest cała prawda. Amen.